Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Witam wszystkich słuchaczy i telewidzów w studio Rozmów Niedokończonych. 13 grudnia 1981 roku to czarna karta w historii Polski. To moment, w którym rozpoczął się stan wojenny. Do tego, do 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego mamy jeszcze trochę czasu, ale z naszymi gośćmi w studio pragniemy już ten temat podjąć po to, żeby też przygotować się i popatrzeć okiem historyka na to, w jaki sposób rozegrały się wydarzenia stanu wojennego, co do nich prowadziło i w jaki sposób rozwijały się te dni, w jaki sposób wyglądały tamte wydarzenia. Stan wojenny, nikczemność i honor to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a moimi Państwa gościem są pan profesor Wojciech Polak, dyrektor Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam, panie profesorze. Oraz profesor Sylwia Gali Skarbińska, przepraszam, Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pani profesor. No właśnie, 13 grudnia to data, która nam się bardzo jednoznacznie kojarzy z wybuchem stanu wojennego, ale stan wojenny nie wybuchł jednego dnia. Szereg przygotowań, możemy powiedzieć. Jaka była geneza, panie profesorze, wybuchu stanu wojennego?
No, geneza była taka, że od momentu powstania Solidarności władze komunistyczne nie chciały się pogodzić z tym, że w Polsce powstała organizacja wielka, potężna, która podważała, można powiedzieć, ten totalitarny wymiar systemu panującego w PRL-u, prawda? No bo system totalitarny nie przewiduje, że są jakieś wyjątki od tego totalitaryzmu. System totalitarny zakłada, że państwo kontroluje wszystko. Tymczasem no, powstają związki zawodowe potężne, skupiające 10 milionów obywateli, które w dodatku bardzo szybko zaczynają spełniać rolę nie tylko związku zawodowego. Solidarność, która stała się jakimś takim wyrazicielem wszelkich problemów, trosk Polaków, stała się czymś, z czym politolodzy mieli problem. Jak to nazwać, prawda? Jak to określić? Jak politolodzy nie wiedzą, jak coś określić, to w końcu wymyślają nową nazwę. I zaczęto mówić, że Solidarność nie jest związkiem zawodowym, Solidarność jest ruchem społecznym. Ja zawsze używam definicji, że był to ruch społeczny, który spełniał te funkcje, których państwo komunistyczne spełniać nie mogło lub nie chciało. Czyli właściwie Solidarność stawała się taką namiastką niepodległego państwa polskiego w jakimś tam wymiarach, prawda? Oprócz tego, że była związkiem zawodowym, to dbała o naszą polską tożsamość, o czczenie naszych bohaterów, o prawdziwy wymiar naszej historii, o to, żeby były świętowane święta narodowe. Dbała o chrześcijański wymiar życia społecznego w Polsce. Religia katolicka była ze sfery publicznej usuwana przez system komunistyczny. Solidarność walczyła o to, żeby chrześcijaństwo do tego życia publicznego wracało. Solidarność walczyła o demokratyzację w Polsce, o przynajmniej ustanowienie na najniższym szczeblu samorządów. No, wykazywała sporo realizmu w tych swoich żądaniach, ale na pewno wykraczała poza funkcję związku zawodowego. Ludzie łączyli z Solidarnością no, wielkie nadzieje. Musimy pamiętać, że no, gdy powstała Solidarność tylko na jesieni 80 roku, to były takie komisje interwencji w regionach, prawda, czy w większych miastach. Tam przychodzili ludzie z różnymi problemami. No, przychodził dziadek, który na przykład opowiadał młodemu urzędnikowi zatrudnionemu w Solidarności dzieje swojego życia, prawda. Tutaj go Niemcy najpierw prześladowali, potem go Rosjanie prześladowali, potem go znowu Niemcy, potem znowu Rosjanie, a potem przyszedł PRL i jeszcze trafił do więzienia, prawda? I właściwie całe życie był nękany przez kolejnych okupantów. No co ten młody działacz Solidarności zatrudniony w tym biurze interwencji mógł zrobić? No mógł go wysłuchać. To też coś było, prawda? Wreszcie można było komuś to powiedzieć, a może utrwalić, a może nagrać, prawda? Więc Solidarność spełniała nieprawdopodobnie ważną rolę, ale od samego początku władze komunistyczne wypowiedziały Solidarności wojnę. Pierwsze listy internowanych powstały już w październiku 80 roku, 16 tysięcy ludzi przeznaczonych do internowania. Potem przygotowania do stanu wojennego trwały przez cały rok 81. W dodatku były to działania inspirowane i wspomagane przez towarzyszy sowieckich, którzy domagali się od Stanisława Kani, pierwszego sekretarza partii po ustąpieniu Gierka, także od Wojciecha Jaruzelskiego, który został premierem. Potem Jaruzelski objął obydwie funkcje, prawda, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Więc Sowieci domagali się od nich działań w kierunku wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. I w gruncie rzeczy, proszę Państwa, trzeba jedno podkreślić, że Sowieci wcale nie myśleli o interwencji wojskowej w naszym kraju. Już w zasadzie na początku kwietnia 81 roku zostało uzgodnione, że Jaruzelski, no i Kania, chociaż Kania się potem wycofał, został usunięty, prawda, Jaruzelski wprowadzi stan wojenny sam. Sowieci zrezygnowali zupełnie z koncepcji interwencji wojskowej w Polsce.
No właśnie, ale my wiemy i ta narracja jest powtarzana cały czas i wielu wierzy w nią głęboko, że prowadzenie stanu wojennego rzeczywiście było tym takim sposobem zapobiegania właśnie tej interwencji. Wielu obywateli naszych cały czas wierzy w to, że to właśnie był sposób prewencji przeciwko wjazdowi wojsk czy uruchomieniu wojsk, które przecież stacjonowały na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wojsk sowieckich, żeby te nie wyjechały na ulicę. Pani profesor.
No tak, to jest tak zwany mit mniejszego zła. Rzeczywiście, tak jak pan profesor tutaj stwierdził, wiadomo było, że Związek Sowiecki, tutaj jasno, może inaczej powiem, jasno generał Jaruzelski dostawał do zrozumienia, że na interwencję sowiecką raczej liczyć nie ma. Ja powiem jeszcze jedną kwestię odnośnie tego mitu, no bo możemy powiedzieć i rozważyć taką sytuację, co by się stało w momencie, kiedy opór społeczny byłby na tyle silny, kiedy cała machina stanu wojennego nie zdołałaby zadziałać skutecznie. Wtedy rzeczywiście Związek Sowiecki musiałby interweniować, więc tutaj możemy powiedzieć, że w ogóle wprowadzenie stanu wojennego w Polsce no paradoksalnie mogło przybliżyć nas do tej interwencji sowieckiej właśnie w grudniu 1981 roku.
Tylko trzeba powiedzieć tak, że Jaruzelski najbardziej obawiał się Górnego Śląska. No bo jak się przeciętnego Polaka spytamy, jakie jest największe miasto w Polsce, no to odpowie Warszawa, prawda? Ale tak naprawdę największym miastem w Polsce jest
aglomeracja śląska.
Tam mieszka 5 milionów ludzi i tam właściwie można pomiędzy tymi miastami jeździć autobusami i tramwajami. Więc Jaruzelski obawiał się, że jeżeli po wprowadzeniu stanu wojennego dojdzie gdzieś do oporu silnego, to właśnie tam i rząd sobie z tymi 5 milionami ludzi nie poradzi. I na przełomie listopada, grudnia zaczął wysyłać sygnały, zwłaszcza do marszałka Kulikowa, który stacjonował wtedy, przebywał nieustannie w Polsce w Legnicy, szef Wojsk Układu Warszawskiego, żeby dał gwarancję, że jeżeli Jaruzelski wprowadzi stan wojenny i nie zdoła pokonać Solidarności siłami własnej milicji i wojska, to Sowieci wkroczą i zrobią porządek. On się domagał tej gwarancji. Tej gwarancji nie dostał. Kulikow przekazał te żądanie członkom biura politycznego sowieckiego. To biuro polityczne obradowało 10 grudnia 1981 roku i na posiedzeniu kategorycznie odmówiono. Stwierdzono, że w żadnym wypadku nie będzie interwencji, że Andropow powiedział nawet, że no, Polska może odpaść od wspólnoty socjalistycznej, jak to mówiono, a i tak nie będzie żadnej interwencji sowieckiej. No, historycy się zastanawiają, tylko że tu już wchodzimy w sferę pewnego gdybania. Gdybanie w historii jest zawsze zawodne, no bo jest nieweryfikowalne. Pani profesor powiedziała, że no, być może Sowieci do końca tej interwencji nie wykluczali, ale to my nie wiemy. Co by było, gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś wielkiego powstania przeciwko Jaruzelskiemu po wprowadzeniu stanu wojennego. Wiemy jedno, że Sowieci mieli już otwarty jeden front, brudną wojnę, która niosła ze sobą mnóstwo ofiar i wymagała ogromnej ilości pieniędzy. Oczywiście chodzi o Afganistan, prawda, od końca 1979 roku. Więc otwarcie drugiego frontu byłoby niezwykle ryzykowne. O ile sam Breżniew już wtedy sędziwy chyba nie do końca podejmował decyzję, to otoczenie Breżniewa zdawało sobie sprawę, że do prowadzenia wojny, jak to powiedział Napoleon, trzeba trzech rzeczy, prawda? Pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Więc tutaj w sytuacji, gdy Sowieci wydawali już wtedy ponad 50% budżetu na cele wojskowe, to już naprawdę więcej nie można było wydać. Interwencja w Polsce mogłaby Związek Sowiecki doprowadzić do ruiny w sposób przyspieszony.
No właśnie, tak jak sam Andropow mówił, kraje zachodnie mogłyby odpowiedzieć sankcjami, które doprowadziłyby do upadku, czy po prostu do niewydolności Związku Radzieckiego. Ale jak już jesteśmy przy pieniądzach, to zryw, tak możemy powiedzieć, zryw narodowościowy, Solidarność, strajki, które się rozpoczęły po 13 grudnia, ale też te, które były przed 13 grudnia, były odpowiedzią właśnie na kwestie społeczno-ekonomiczne, które miały miejsce w naszym kraju.
Tak, no generalnie tak, no pogłębiający się kryzys, te przyczyny ekonomiczne zawsze były, może powiedzmy prawie zawsze były podstawą wybuchów, nastrojów, niezadowolenia, strajków. Tutaj możemy powiedzieć jedną rzecz, trochę wyprzedzę może, ale jeżeli chodzi o represje i w ogóle o represje stanu wojennego, to jedną z represji na pewno było jeszcze, możemy powiedzieć tutaj, zaplanowane i przeprowadzone przez władze wielka tutaj podwyżka cen na początku roku 1982, która jeszcze bardziej miała podporządkować z jednej strony już bardzo mocno tutaj, możemy powiedzieć, społeczeństwo. Więc to rzeczywiście tak, ten czynnik ekonomiczny, ten pogarszający się dobrostan społeczny, możemy tak to określić, tutaj jak najbardziej odgrywał też swoją rolę, a polityka władz stanu wojennego jeszcze postanowiła to pchnąć dalej za sprawą tejże podwyżki.
Znaczy ja bym jeszcze zwrócił na jedną rzecz uwagę, na kompletne załamanie się handlu detalicznego, handlu żywnością. W 1981 roku rzeczywiście w sklepach spożywczych artykuły spożywcze były w sprzedaży bieżącej, czyli to, co dostarczono do sklepu, było natychmiast wykupywane i półki były puste. No, w praktyce na półkach stał ocet, prawda? Ocet, bo tego ludzie jakoś nie kupowali, no bo co z tym octem robić, prawda? Sklepy mięsne, no to już Zagierka wyglądały, także używane określenia, prawda, japońska kiełbasa, taki był dowcip, prawda, że przychodzi żona ze sklepu mięsnego i on się pyta, co kupiłaś, japońską kiełbasę. Co to jest japońska kiełbasa? Nagie haki. No, więc to właściwie wtedy było regułą. Sklepy były były puste. Odnoszę wrażenie, ja tu niektórzy historycy dyskutują ze mną, ja jestem przekonany o tym, że w 1981 roku wiele artykułów spożywczych było wstrzymywanych, magazynowanych, niepuszczanych do sklepów, żeby jeszcze pogorszyć nastroje społeczne. Władza także stosowała te zagrywki z zakresu psychologii społecznej, żeby potem po wprowadzeniu stanu wojennego nagle to zaopatrzenie się poprawiało, prawda? Nagle niektóre rzeczy wracały do sklepów. No mimo tego systemu kartkowego, to wprowadzonego w 1981 roku, to właściwie braki były takie, że ciężko było nawet kartki wykupić. No oczywiście...
Ale ten przydział kartkowy też był przydziałem głodowym. To też sobie trzeba jasno
obniżany,
powiedzieć.
Był w dodatku obniżany, tak. Musimy też pamiętać, że ta podwyżka cen, która w niektórych przypadkach sięgała 250%. To była naprawdę tragedia dla wielu polskich rodzin. Mimo, że tam niby jakieś rekompensaty wypłacano i tak dalej do pensji, to i tak nie rekompensowało tego ogromnego uderzenia Polaków po kieszeni. Właściwie nigdy w dziejach PRL-u nie było takiej podwyżki cen, jak ta zimowa podwyżka z 1982 roku.
No i właśnie zastosowanie jej w takim momencie, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest ogłuszone stanem wojennym. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że stan wojenny po tych 16 miesiącach legalnego działania, legalnej solidarności, to był szok. To była osobiście odczuwana klęska. I w tym momencie wprowadzenie właśnie jeszcze jednego elementu represji, to była jasno przemyślana przez władzę taktyka, żeby jeszcze bardziej podporządkować swoje społeczeństwo, tak żeby nie miało czasu myśleć, nie miało czasu mobilizować się albo organizować się, chociaż oczywiście tak się działo, ale żeby po prostu martwiło się o to, czy przeżyje, tak? No, mówiąc już dobitniej.
Dziś w komentarzach, które czytałem, też można było zauważyć, że moment też wybuchu stanu wojennego był na tyle przemyślany, żeby ten opór był jak najmniejszy z tego względu, że społeczeństwo żyło po prostu w panicznym strachu. Od dłuższego czasu straszone właśnie interwencją wojsk, od dłuższego czasu gdzieś ta destabilizacja sytuacji państwowej, niemożliwość takiego spokojnego, normalnego życia, tylko cały czas gdzieś to napięcie, tu strajki, tu coś. Do tego machina propagandy, która robiła swoje i w wielu umysłach po prostu siała zamęt. To wszystko sprawiło, że też chyba kiedy przyszedł ten moment krytyczny, czyli 13 grudnia 1981 roku, no to ten zryw, który był, bo był, nie był aż taki, jaki rzeczywiście być mógł.
No bardzo szybko się okazało, że właściwie tutaj wszelki opór na początku, mówimy o tych akcjach czy o przygotowaniu strajku generalnego, że to jest daremne, że nie w tym momencie, jeszcze nie teraz. I rzeczywiście to takie wyczekanie przez władzę i z różnych względów właśnie wprowadzenie w grudniu owej zimowej, mroźnej nocy właśnie stanu wojennego i rozpoczęcie tych represji, no to miało swój cel właśnie. Taki, żeby jak najbardziej gładko móc wprowadzić po kolei te różne środki mające służyć rozbiciu Solidarności, rozbiciu opozycji demokratycznej w Polsce, osłabieniu jej, a być może zastąpieniu jej przez kontrolowany już zupełnie przez władzę związek, co oczywiście bardzo szybko okazało się być rzeczą niemożliwą.
Ale takie próby były, o czym też za chwilę. No właśnie, poranek 13 grudnia, decyzja, która zostaje ogłoszona narodowi za pośrednictwem radia i telewizji. Wielu młodszych pamięta, że nie było teleranka, wielu starszych pamięta, zamilkły telefony, żadnego komunikatu w radiu, tylko i wyłącznie ponury głos generała Jaruzelskiego. Co to na ulicach czołgi, wozy opancerzone, żołnierze, koksowniki, co to wprowadzenie stanu wojennego oznaczało dla zwykłego obywatela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, panie profesorze?
No, oznaczało utratę nadziei, oznaczało utratę nadziei. Wielu Polaków liczyło, że Solidarność poprowadzi nas ku normalności, więc przez tą normalność rozumiano z jednej strony reformy, które by poprawiły sytuację społeczną, sytuację gospodarczą, także zmieniły oblicze kraju w kraj, w którym można wyznawać i wartości chrześcijańskie i narodowe. Liczono także, że kiedyś oddali, bo nie przewidywano, żeby to szybko nastąpiło, Solidarność doprowadzi nas po prostu do niepodległości, więc tutaj nadzieje były wielkie. To, co się stało, te nadzieje no, niweczyło. Musimy pamiętać, że Solidarność była wielkim zrywem narodowym. Nasza książka, którą napisaliśmy tutaj z panią profesor i z księdzem Michałem Damazynem, ma na okładce ten czołg z Gdańska, zresztą z grudnia 80 roku, i chłopca, który stoi przed tym czołgiem z flagą biało-czerwoną. Tytuł książki: Nikczemność i honor, tak jak dzisiejsza audycja się nazywa. Nikczemność, siła, brutalność i honor, czyli ludzie, którzy przeciwstawili się temu w imię haseł narodowych, w imię haseł chrześcijańskich, ale może nawet także w imię zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Więc dla wielu Polaków to, co się stało, oznaczało czas próby. Czas tego, że no, trzeba zrobić coś więcej niż robiłem, prawda? Trzeba się włączyć, trzeba być czynnym. I to rzeczywiście miało miejsce. Proszę Państwa, jeżeli zbadalibyśmy, ilu Polaków uczestniczyło w działaniach opozycji demokratycznej przed rokiem 80, więc w działaniach struktury Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, KPN-u, studenckich komitetów Solidarności, Ruchu Młodej Polski i tak dalej, tych ugrupowań niezależnych, no to może to było 2000, może to były 3000, prawda, może z zupełnie dalszymi współpracownikami, no powiedzmy kilka tysięcy. Tymczasem w działaniach konspiracyjnych już po 81 roku uczestniczyły setki tysięcy, jeżeli nie miliony Polaków. Oczywiście w różnym stopniu. Jedni byli bardzo zaangażowani, drukowali, nosili bibułę, dostarczali informacji, organizowali strajki, a inni byli tylko na przykład tym kółeczkiem, trybikiem, prawda, w całej machinie, czyli na przykład dostawał 10 ulotek i rozdawał je 10 swoim przyjaciołom, prawda? I taka jodełka rozkrzewiona w systemie kolportażu działała. Ale to każdy z nich dokładał swoją cegiełkę do funkcjonowania tej machiny podziemnej. No więc nagle z tych kilku tysięcy Polaków zaangażowanych czynnie przeciwko systemowi zrobiło się milion, może więcej. I to byli ludzie, którzy pracowali dla Polski, którzy ryzykowali, którzy no, czasami ponosili ofiary, prawda? Za 3 ulotki szło się do więzienia na 3 lata. Ustawodawstwo stanu wojennego mówiło, że minimum w trybie doraźnym 3 lata, a 3 lata wymierzane za 3 ulotki. Za 2 jeszcze sąd się wahał, prawda? Za 1 no to można się było zawsze wytłumaczyć, że znalazłem na ulicy, dostałem, ktoś mi wcisnął do ręki, prawda? Ale 3 to był zawsze kolportaż. I taka była wykładnia tych sędziów, którzy jeszcze niektórzy do dzisiaj orzekają, żeby było ciekawiej, prawda?
To już temat na inną.
To już temat jest zupełnie osobny, oczywiście. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że wielu Polaków walczyło o ocalenie tego honoru całego społeczeństwa. Stąd też tytuł naszej książki, właśnie Nikczemność i honor. I jeszcze na jedno bym zwrócił uwagę. Proszę Państwa, strajki, jak pani profesor powiedziała, no nie były zbyt wielkie. tutaj nie było właściwie nawet możliwości wobec zerwania środków łączności, wobec tego, że Solidarność no, nie spodziewała się tego uderzenia, chociaż można go było się spodziewać. To już jest osobna historia do rozważań. Strajki były słabe. No, były protesty, ale w sumie one ogarnęły około 100 zakładów pracy, prawda? Były wśród nich wielkie, jak Stocznia Gdańska, jak 20 parę kopalni, Huta Katowice, Huta imienia Lenina, WSK w Świdniku, Ursus, OZOS w Olsztynie i tak dalej. No można wymieniać te wielkie zakłady pracy, ale w sumie no to było około 100 zakładów pracy, więc no już po 20 grudnia było oczywiste, że Solidarność w tym starciu bezpośrednim przegrała. Ale ja pamiętam te dni. Ja pamiętam dokładnie też swój sposób rozumowania i moich kolegów, przyjaciół i mojego otoczenia. Nikt nie musiał ogłaszać, że przechodzimy do podziemia, że rozpoczynamy konspirację. To było dla wszystkich nas oczywiste. Można powiedzieć, że Polacy tę konspirację mają we krwi. Zawsze, gdy przegrywaliśmy w polu, w otwartej walce, zwłaszcza w XIX wieku, to było oczywiste, przechodzimy do konspiracji. Już po powstaniu kościuszkowskim, prawda, już ta konspiracja powstawała, czy po drugim rozbiorze Polski nawet. Zawsze przechodziliśmy do konspiracji i to było coś oczywistego. Tego nie musiał nikt ogłaszać, to każdy wiedział. Ja pamiętam, ile bibuły już wychodziło w grudniu 1981 roku. Toruński informator Solidarności, prawda? Pierwsza gazetka, która potem przez całe lata 80. wychodzi w podziemiu, która się ukazuje w stanie wojennym w Toruniu, ona już była przygotowana pod koniec grudnia. Wyszła z datą 2 stycznia 82, a pierwszy artykuł, który się pojawił w pierwszym numerze Toruńskiego informatora Solidarności, zaczynał się od słów i znów przechodzimy do podziemia. No taka nasza dola. Więc Polacy wiedzieli, że żeby ten honor ocalić, no nie damy rady przy pomocy strajków, prawda? No nie pójdziemy z kijami na te komitety. Nie damy rady, prawda? Po ich stronie jest siła, karabiny, czołgi, prawda? Ale my mamy potężne narzędzia. Mamy wolne słowo, mamy Solidarność, mamy Kościół. Tutaj musimy pamiętać, że Kościół był największym sojusznikiem podziemnej Solidarności, a wiele działań podziemnych, to właśnie trudno powiedzieć, czy to były działania Kościoła, czy podziemnej Solidarności, bo to były i jednych, i drugich. Jeżeli organizowano jakieś konferencje, spotkania, seminaria w Kościele, czy prelekcje, prawda, to często, mimo że to formalnie było firmowane przez struktury kościelne, to stały za tym struktury Solidarności. Tutaj to splątanie było bardzo wyraźne, bo Kościół wiedział, po której stronie powinien stać i po której stronie trzeba stać, bo po której stronie jest prawda i po której stronie jest honor. Dodam jeszcze, że ta książka wydana przez wydawnictwo Biały Kruk, no 40. rocznica stanu wojennego. Ta książka nie jest systematycznym wykładem historii stanu wojennego. To są takie migawki. Ale dlatego wyszliśmy z założenia, że to może być ciekawe, jeżeli podejmiemy właśnie parę takich zagadnień, jak właśnie wprowadzenie stanu wojennego, jak internowania, jak kwestie prawne, jak te kwestie, które ksiądz poruszał, związane na przykład z interwencją sowiecką. Warto jest o tych rzeczach mówić, warto jest te mity rozwiewać, których no też w społeczeństwie sporo narasta.
No właśnie, bo tu możemy powiedzieć, że to jest takich 100 has, ponad 100 haseł, które pokazują stan wojenny naprawdę na różnych płaszczyznach. To tak jak pan profesor powiedział, tutaj naszym tak jak przystępowaliśmy do pisania, pisaliśmy, myśleliśmy o tym, żeby odbiorcą byli czytelnicy tak naprawdę w różnym wieku, żeby ona stanowiła źródło wiedzy dla tych, którzy tak naprawdę dzisiaj o stanie wojennym nie wiedzą nic, ale także dla tych, którzy ten stan wojenny i represji stanu wojennego doświadczyli. Więc jak najbardziej ten język tutaj użyty w tej książce jest przystępny właściwie dla czytelnika w każdym wieku. I jeszcze jedna kwestia, bo tutaj zostało powiedziane właśnie jak ten ranek 13 grudnia. No należy pamiętać, że jednak dla wielu działaczy Solidarności stan wojenny rozpoczął się nocą. I to właśnie wtedy, kiedy specjalne dobrane grupy przyszły po prostu po tych działaczy do ich domów, powyciągali tychże działaczy z łóżek po to, żeby internować. Tak? Czyli mamy tą wielką akcję internowania, o której już pan profesor wspomniał, że listy osób, działaczy przeznaczonych do internowania były gotowe już właściwie rok wcześniej. Czyli w momencie, kiedy rodziła się Solidarność, władze już planowały, kogo trzeba by było prewencyjnie, ewentualnie w sytuacji stanu wojennego zatrzymać. Internowania dla wielu oznaczały, bo my dzisiaj wiemy, że to było internowania, wtedy to był wielki cios zarówno dla samych osób internowanych, ale także dla ich rodzin, ponieważ rodziny bardzo często nie wiedziały tak naprawdę przez pierwsze dni, co się dzieje, co się działo, co się dzieje z ich ojcami, matkami, prawda, bo internowani nie tylko byli sami mężczyźni, ale także i kobiety. Bardzo często w trakcie internowań dochodziło do bardzo dramatycznych sytuacji. Tutaj w sytuacji jeszcze, kiedy w domu były obecne dzieci, albo bardzo małe tutaj dzieci, no dochodziło rzeczywiście do dramatów. Osoby internowane były przetrzymywane tak naprawdę w bardzo ciężkich warunkach. Bardzo często były to po prostu wydzielone miejsca w zakładach karnych, gdzie w warunkach po prostu więziennych, przy słabej aprowizacji, przy niedostatecznych warunkach higienicznych, przy olbrzymiej presji ze strony strażników, władz więzienia, tak, częstych przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa, po prostu ci ludzie do końca 1982 roku byli przetrzymywani. Mało tego, ta pierwsza noc bardzo często i ci, którzy byli internowani, tak jak przeprowadzałam rozmowy i to często się powtarza. Wyciągani z domów, czasami niekompletnie ubrani też, celowo nie pozwalano się na przykład, a trzeba było pamiętać, że to noc, mróz wyjątkowy wtedy. Oni byli transportowani, tak, w niewiadomym dla siebie kierunku i konwojujący ich na przykład funkcjonariusze bardzo często stwarzali sytuację niepewności, taką, że na przykład rozmawiam z działaczem, który mówi, on był przekonany, że zostanie wywieziony do lasu i tam w tym lesie zamordowany. Więc to nie jest odosobniony przypadek. To takie celowe po prostu jeszcze właśnie tutaj zgnębienie. No, potem nad ranem okazywało się właśnie, że trafiają do
wydziału. To nie zmienia faktu, że rodziny dalej nie wiedziały, co
tak.
się działo.
I bardzo często było bardzo celowo, bardzo często było celowo wprowadzane w błąd, że szukały po całej Polsce. Na przykład ojciec czy syn był przetrzymywany w Potulicach, a na przykład kierowano do Wierzchowa, żeby tam szukać.
Więc... Tym bardziej, że musimy mieć świadomość, że przecież ludzie mieli już na swoich plecach, na swoich barkach doświadczenie. Starsi wojny, a tak. Młodsi tego wszystkiego, co miało miejsce w PRL-u do czasy stalinizmu i późniejsze czasy.
Ale też
strajku,
zdarzało się, że wśród internowanych, tak na przykład było w Potulicach, znalazły się osoby, które miały na swoim koncie, mówiąc, w swojej karcie zapisane właśnie ciężkie przeżycia doby stalinizmu. Więc to już rzeczywiście jest rzecz bardzo okrutna i to trzeba podkreślić. I tutaj bardzo duża zasługa Kościoła, bo pan profesor też o tym mówił, Kościoła w niesieniu pomocy. niesieniu pomocy osobom, właściwie automatycznie, momentalnie ta pomoc zaczęła być organizowana. Pomoc nie tylko dla represjonowanych, tutaj internowanych, aresztowanych, ale także dla rodzin. Bo bardzo często, właściwie no bardzo często, tak, te rodziny pozostawały z dnia na dzień bez środków do życia. Więc to było olbrzymia zasługa Kościoła i osób, które w tym Kościele się jednoczyły. Te osoby zresztą same mówią o tym, że ten Kościół i ta możliwość działania to była dla nich ta namiastka wolności, tej wolności, której zasmakowały właśnie w okresie karnawału Solidarności. To dawało taką ciągłość. Więc to też jest taka tutaj bardzo ważna i to trzeba podkreślać na każdym kroku.
Bardzo szybko powstały komitety pomocy internowanym, które potem się zamieniły w ogóle w komitety pomocy wszelkim osobom prześladowanym, a potem podjęły szerszą działalność charytatywną. To one przez całe lata 80., czasami jeszcze przez część lat 90. Funkcjonowały. Tutaj trzeba powiedzieć, że no, działalność Kościoła także miała wpływ moderujący na te władze stanu wojennego, które jednak Jaruzelski i jego ekipa się liczył. Może nie do końca, ale trochę się liczył.
Chociażby nawet tak, że ksiądz prymas Glemp w nocy już 12 grudnia dowiedział się o tym, że będzie wprowadzony stan wojenny.
No tak, tu zresztą były też przecieki pewne. Były też pewne przecieki do prymasa. Zresztą nad ranem udali się przedstawiciele Jaruzelskiego wysoce rangą, żeby powiadomić go o wprowadzeniu stanu wojennego. Tak samo do wszystkich biskupów ordynariuszy wysłał takich delegatów. Ale episkopat apelował na przykład, interweniował w bardzo konkretnych sprawach dotyczących internowania konkretnych osób, to szczególnie arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Tutaj no, Peter Laina wydał cały taki gruby tom, w których opisał te wszystkie jego interwencje u Kiszczaka, u ministra spraw wewnętrznych, w pojedynczych ludzkich sprawach. A z drugiej strony na przykład biskup chełmiński Marian Przykucki przyjeżdżał do internowanych do Potulic, odwiedzał ich w obozie internowania. Chodził od celi do celi, tam go więźniowie częstowali herbatą pitą, zwyczajem więziennym ze słoików, prawda, w słoikach, i on ze słoika tą herbatę z nimi pił. Zresztą prosili go także o to, żeby przekazał jakieś drobne upominki, kartki rodzinom. On odpowiedział tak, że no nie może, bo obiecał naczelnikowi więzienia, że nie będzie niczego przekazywał. Ale wiecie, co mówi? Ze mną jest dwóch moich tutaj kapelanów. Oni nic nie obiecywali. Kapelani rozchylili wtedy sutanny. Okazało się, że w sutannach mieli już celowo naszyte od wewnątrz po dwie takie
kieszenie.
I ładowali tam wszystko, co można było. Więc można by te wątki rozwijać bardzo długo, można by o tym opowiadać. Generalnie trzeba powiedzieć tak, że to był okres z jednej strony represji, okres ponury pod każdym względem. No, godzina milicyjna, prawda, zakaz wychodzenia z domu. Te różne obostrzenia takie dotyczące komunikacji, jeżdżenia, wysyłania paczek, cenzura listów, cenzura, wyłączenie telefonów początkowo. Nie wiadomo, ile osób umarło dlatego, że karetka pogotowia nie dojechała na przykład, prawda, na czas. To jest w ogóle liczba nie do określenia. Potem te telefony podsłuchiwano, prawda, no więc te najróżniejsze rzeczy. Straszne, ale z drugiej strony no, w takiej sytuacji zawsze objawia się też dobro, solidarność czy miłość chrześcijańska. Nawet ta godzina policyjna miała to do siebie, że ludzie jak się już spotykali, no to siedzieli do 5 rano, prawda?
Właśnie, to też rzuciło mi się w oczy, kiedy czytałem różne opracowania na temat stanu wojennego, że przy całym dramacie ponurości, szarości i czerni wręcz tego czasu, takim promieniem było właśnie Solidarność, nie jako organizacja, ale to wzbudzenie w ludziach otwartości na drugiego człowieka. Z jednej strony, które było konieczne, no bo nie było innych możliwości, tak. Ale z drugiej strony faktycznie pokazanie tego ludzkiego oblicza drugiemu człowiekowi, gdzie jeden drugiemu niósł pomoc, bo znajdował się w gorszej sytuacji, gdzie jeden na drugiego nie zamykał się, ale pomimo strachu i pomimo represji otwierał się, że ta bliskość i solidarność międzyludzka rzeczywiście, możemy powiedzieć, kwitła wręcz w tym trudnym czasie.
Być może to było tak, że to była ta oznaka tej jasnej strony. Mamy dwie strony, tak jak tytuł naszej książki, nikczemność i honor. Nikczemność, czyli ta czarna strona, honor, czyli ta jasna. Czyli jedyna droga w sytuacji, kiedy właściwie wszystkie inne są zamknięte, bo są represje, bo jest po prostu władza kontroluje wszystko. I jedyna droga, żeby pokazać tej władzy, że właściwie my jeszcze tam gdzieś jesteśmy w środku, to jest właśnie to działanie. To działanie, o którym my tu mówimy. To działanie płynące właśnie z poczucia tej więzi, solidarności, odpowiedzialności za drugiego człowieka i chęci niesienia tej pomocy, żeby jasno pokazać, że my jesteśmy po tej jasnej stronie.
Tak, mi opowiadali działacze Solidarności, że dla nich to było na przykład dziwne doświadczenie, że oni spotykają się, działają razem, współpracują, przyjaźnią się z ludźmi ze środowisk, którymi w innych okolicznościach by się nie zetknęli. Bo tu nagle człowiek z wyższym wykształceniem, prawnik, profesor, prawda, inżynier, spotykał się z robotnikiem, z chłopem, ze sprzedawczynią, ze sklepu. Po prostu Solidarność łączyła ludzi różnych profesji, różnych środowisk. Ludzie więcej ze sobą rozmawiali, więcej ze sobą przebywali, więcej ze sobą rozmawiali. Tak jak już mówiłem, skoro godzina policyjna trwała do 5, to jak się zbierali w celach towarzyskich, to siedzieli do 5, no tak. Do 5 rano i rozmawiali, śpiewali. Było ubogo. Na stole mogła stać butelka wina domowej roboty albo placki ziemniaczane, które usmażono na prędce, więc nie było tam uczty, prawda? Były jakieś kartkowe, przydziałowe produkty, ale był człowiek, była rozmowa, więc Polacy potrafili z tego zła wydobywać także dobro. Na stan wojenny odpowiadali na przykład humorem. Ja napisałem całą taką książkę kiedyś, Śmiech na trudne czasy. Taka gruba książka o humorze i satyrze w stanie wojennym, gdzie przytaczam najróżniejsze dowcipy, także obrazki rysunkowe, hasła, wierszyki. To było pewne odreagowanie. No tak, no oni
trzeba
mają...
Trzeba było sobie w tej szarej rzeczywistości znaleźć jakiś kolorowy promień. Panie profesorze, teraz zaprosimy naszych słuchaczy i telewidzów do tego, żeby włączyć się w tworzenie rozmów niedokończonych. Dzwońcie, drodzy, ze swoimi refleksjami, przemyśleniami, ale też pytaniami do naszych gości. Przypomnę, stan wojenny, nikczemność i honor to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gośćmi w studio są pan profesor Wojciech Polak i pani profesor Sylwia Gali-Skarbińska z Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Telefony do naszego studia dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej, kierunkowy 56, następnie 657-0011 i dla telewidzów i słuchaczy z Polski Południowej 56-657-0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536-600-300 i 536-600-400. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy, kierunkowy do Polski 48, a następnie 56-657-0013 i 56-657-0014. I już odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Tadeusz z Gdańska.
Witamy, panie Tadeuszu.
Witam ojca oraz szanownych gości. No, dzwonię z Gdańska, z kolebki Solidarności. Wtedy miałem tam 20 kilka lat, byłem młodym człowiekiem i myślałem, że być może tym razem się uda, ale po 2 latach okazało się, że być może nie udało się. Nie chciałbym dużo czasu zajmować. Chciałbym tylko podziękować tym wszystkim ludziom, którzy byli w Solidarności, którzy starali się coś zrobić dla nas wszystkich. Im się należy szacunek. I mam pytanie do pana profesora. Czy mógłby mi pan powiedzieć, ilu było agentów Służby Bezpieczeństwa wśród przewodniczących regionów? Bo regionów było dużo. Ja pamiętam, że było chyba 2 czy 3. Ale potem, jak rozmawiałem z przyjaciółmi, to mówili mi, że wiedzieli SB-cy więcej o nas niż my o sobie sami. Jeszcze raz dziękuję za poruszenie tego tematu, który już jest powoli przemilczany. I także jeszcze raz ponawiam swoje pozdrowienia dla wszystkich, którzy wtedy byli w Solidarności. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Tadeuszu, bardzo i gorąco i serdecznie dziękujemy. Panie profesorze.
No, dwóch czy trzech było. Było oczywiście, natomiast informacje docierały nie tylko od przewodniczących zarządów regionów, no bo było trochę agentury umieszczonej na ważnych stanowiskach we wszystkich regionach praktycznie. Trudno tutaj mówić o konkretnych liczbach, bo nie jest to łatwe, zwłaszcza wobec faktu, że spora część akt Solidarności została zniszczona, akt Służby Bezpieczeństwa, przepraszam, została zniszczona w roku 1988-89, ale no, możemy na przykład wnioskować, że na podstawie tej przeprowadzanej w roku 1982 operacji Renesans. Ta operacja zakładała, że Solidarność zostanie wskrzeszona. Jaruzelski początkowo nie chciał likwidować Solidarności, on chciał ją zostawić. Tylko chciał ją odtworzyć jako organizację w pełni kontrolowaną przez władzę. To mówiono, że to będzie taka dobra, socjalistyczna Solidarność, prawda? Tutaj zresztą no, próbowano też namówić Lecha Wałęsę do tego rozwiązania. Na Wałęsę mieli jednak wpływ przedstawiciele episkopatu, którzy mieli dostęp do zatrzymanego Lecha Wałęsy i ich wpływ prawdopodobnie spowodował to, że Wałęsa tutaj był bardzo twardy w tych rozmowach i w rezultacie niewiele z tych rozmów z Wałęsą wyszło. Jaruzelski w końcu dał sobie spokój z tą operacją Renesans, uznał, że nie da rady tego przeprowadzić, że Solidarność trzeba po prostu rozwiązać. Ale w trakcie przygotowywania tej operacji Renesans Służba Bezpieczeństwa miała już skompletowanych około 1000 tajnych współpracowników w Solidarności, którzy działali na różnych ważnych stanowiskach w Solidarności, także w regionach różnych czy w większych miastach, którzy mieliby stanąć na czele struktur związku w Polsce.
Wtedy, kiedy przyjdzie do...
Tak, jak przyjdzie do odtwarzania tej dobrej, tak zwanej socjalistycznej Solidarności. Więc to wskazuje, no, że ta inwigilacja była niestety. Niestety, choćbym jej nie demonizował większość ludzi na eksponowanych czołowych stanowiskach.
Jednak była...
To byli ludzie porządni, którzy działali dla dobra kraju i dla dobra związku.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Mój Janusz spoza Polski. Przepraszam z góry, że być może emocjonalnie nie utrzymam głosu swojego. 40 lat, a ciężko o tym w dalszym ciągu mówić. 21 stycznia, gdy byłem po wyroku w trybie doraźnym, 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznich, dochodziłem do siebie po 2-3 tygodnie i napisałem do władz więziennych w Braniewie o to, że owszem, mają prawo mnie uwięzić, bo są silniejsi, ale nie mają prawa pozbawić mnie mszy świętej. Po kilku tygodniach otrzymałem pismo z władz więziennych w Warszawie. Dano mi tylko do przeczytania, nawet nie trzymałem tego pisma w ręku, kazano mi tylko podpisać. Po latach, gdy otrzymałem papiery z IPN-u w maju tego roku, okazało się, że w wyniku korespondencji między zakładem więziennym w Braniewie, więzieniem, a w Olsztynie i naczelnymi władzami więziennictwa w Warszawie, winą, że mszy świętej my nie mamy, jest winnym ordynariusz jest w Olsztynie, bo nie wyznaczył kapelana. To dowiedziałem się bez mała po 40 latach, co jest nieprawdą oczywiście. W czerwcu, w trzecią niedzielę czerwca 1982 roku przyszedł ksiądz, by odprawić mszę świętą. To było w Braniewie, ksiądz proboszcz od świętej Katarzyny. Wspaniały człowiek, wspaniały kapłan. Wtedy po raz już po 7 miesiącach mogłem przystąpić do spowiedzi świętej. Chciałem powiedzieć jeszcze takie coś, że dzięki ludziom Kościoła, dzięki kapłanom, dzięki kapelanom, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na posiedzeniu w Madrycie we wrześniu 1982 roku miała sporo nazwisk nas represjonowanych, bitych, prześladowanych, które przedstawiły na tej konferencji związki zawodowe z Francji i ze Szwajcarii. Mało się o tym mówi dzisiaj i przepraszam, nie chcę dotknąć gości w studio, ale większość historyków dzisiaj nie mówi wszystkiego o stanie wojennym w Polsce. No, ale pomijam ten temat. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że miałem kilka spraw sądowych w Polsce o tak zwane odszkodowanie i ewentualne zadośćuczynienie. Otrzymałem 32% tego, co zarabiałem w 1981 roku. Papierami ZUS, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to potwierdził. W związku z tym wniosek jest jeden. Sądy III Rzeczpospolitej kryją i popierają komunistów i zbrodniarzy, którzy nas, Polaków, prześladowali, bili, dokuczali nam strasznie. 10 stycznia 1982 roku, jeszcze przed rozprawą, zostałem pobity w areszcie przez dwóch klawiszy. Miałem od połowy pośladków do bojczyków plecy w różnych kolorach. Z początku czerwone, później bordowe, sine i tak dalej, żółte. Tak mi mówili więźniowie, kryminalni więźniowie, współwięźniowie. Dopiero w maju, w połowie maja 1982 roku mogłem na plecy położyć się na plecach. Oczywiście po latach prokurator IPN-u umorzył sprawę, nie znalazł winnych, a wystarczyło przecież pójść do archiwum, zobaczyć, kto wtedy miał dyżur na tym i na tym oddziale. Przecież łatwo było do sprawdzenia. Prokurator IPN-u umorzył tę sprawę. Tak jak, przepraszam, że to mówię, ale to jest Radio Maria, mogę powiedzieć wszystko. Tak jak czułem się prześladowany, bity, poniewrany, ja i moja rodzina w Polsce, w stanie wojennym i aż do wyjazdu z Polski, tak dzisiaj, przez lata III Rzeczpospolitej, jestem skrzywdzony, poniewrany przez sądy tak zwanej III Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy Sejm III Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o ewentualnych oszkoleniach dla nas dopiero we wrześniu 2007 roku. Zmiana tych przepisów nastąpiła w 2011 roku, bo tam się dopatrzono się niekonstytucyjności pewnych zapisów, że maksymalnie 25 tysięcy i tylko za jedną rzecz. I sądy nawet po roku 2011 trzymały się przepisów tych pierwszych z 2007 roku. Uważam, że to jest skandal, zbrodnia. Gdy poskarżyłem się pisemnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 2017, dopiero teraz, w tym roku, we wrześniu, otrzymałem od nich odpowiedź. Ja nie wiem, kto tam pracuje, jacy ludzie. Przecież tam, to jest, wszystko jest niepoważne. Bardzo przepraszam, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Januszu, za ten głos, bo to jest ważny głos. Myślę, że nie jest pan sam w tego typu rzeczywistości i z tego typu problemami, którymi też na pewno trzeba się zająć. Te represje i te internowania dotyczyły bardzo wielkiej liczby ludzi. O tym też już żeśmy mówili. Kościół pomagał. To słyszeliśmy w tym świadectwie, o którym mówił pan. Starał się też zagwarantować jakąś w miarę bezpieczeństwo i w miarę normalność, tak powiedzmy, tym, którzy pozostawali w domach. O tym też żeśmy mówili. Natomiast jak wyglądała rzeczywiście sytuacja tych, którzy internowani byli?
Znaczy tutaj ja bym jeszcze dokonał rozróżnienia ważnego, bo pan był nie internowany, tylko uwięziony. Sytuacja uwięzionych była właściwie jeszcze gorsza niż internowanych. Internowani, jako że nie byli formalnie skazani, mieli pewne możliwości obrony, czy też no, wywierania nacisków na władze więzienne, z czego korzystano. Z czasem w wielu obozach internowani wywalczali sobie pewne uprawnienia, na przykład no, w Potulicach już w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli już w grudniu 1981 roku odprawiona została msza święta i potem była dość systematycznie przez wspaniałego
kapelusza. Ale oni i tak musieli sobie ją wywalczyć.
Musieli wywalczyć,
to nie jest tak,
ale
że władza im pozwoliła,
tak,
albo że zorganizowały. Nie,
To można było wywalczyć, bo internowani mieli jednak pewne no, większe możliwości. Ksiądz Józef Kutermak, wspaniały kapelan więzienny z Bydgoszczy, odprawiał tą mszę dla nich. Uwięzieni w więzieniach, tak jak w zakładzie karnym w Braniewie, mieli dużo mniejsze możliwości. Ich sytuacja była znacznie gorsza, znacznie trudniejsza. No, w ogóle generalnie tutaj rola Kościoła była bardzo znacząca w tych sprawach i te interwencje i episkopatu i działania poszczególnych księży robiły naprawdę bardzo, bardzo wiele dobrego.
Chociażby w sprawie uwolnienia niektórych internowanych, zwłaszcza tych osób, które były na przykład albo bardzo zasłużone, bo znalazły się po prostu na listach, ale także ich osób chorych, bo tutaj władze jakby nie zastanawiały się, tak, nie zastanawiały się i my przygotowując między innymi książkę na temat ośrodka internowania w Potulicach z panem profesorem, widzieliśmy materiały, w których rzeczywiście te interwencje, ten ślad tych interwencji ze strony Kościoła rzeczywiście pozostawał i zdarzało się, że odnosił skutek.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże Państwu. Ewa Ziółkowska, dzwonię z Warszawy. Ja chciałabym zwrócić uwagę, wyrazy uszanowania oczywiście dla Państwa za książkę. Rzeczywiście to 40-lecie jest niezwykle wypełnione wydarzeniami, a punkt wyjścia dziś wspominany. Ja chcę zwrócić uwagę na to, jak myśmy, społeczeństwo, naród, jak się zachowywaliśmy, bo jednak byliśmy bardzo zmobilizowani nie tylko w akcjach podziemnych, ale wszystkie uroczystości, święta narodowe wyprowadzały nas na ulicę w liczbie ogromnej. I mimo, że spotykaliśmy się z działaniem okrutnym ze strony funkcjonariuszy stanu wojennego, to jednak byliśmy. Trudno zapomnieć 3 maja w 1982 roku, mówię o Warszawie, gdzie była nas niesłychana liczba zgromadzona wokół katedry, gdzie odbywała się msza święta, a drzwi katedry były grodzone wielkim skotem czy innym opancerzonym wozem, trudno wiedzieć, jak on się tam nazywał, a po rynku Starego Miasta szaleli nietrzeźwi zomowcy, którzy tłukli również starych ludzi po kulach, na których z trudem się te osoby trzymały. 1 maja zresztą już był wielki, wielki pochód przez Miodową. Wtedy po raz pierwszy padło hasło "Chodźcie z nami", wypowiedziane do blado szarych twarzy milicjantów. Więc potem 11 listopada bardzo nas było dużo. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, który po uzgodnieniach z wspaniałym Bożym polskim księdzem proboszczem Teofilem Boguckim za jego pozwoleniem i sugestią podjął msze święte za ojczyznę, gdzie właściwie z miesiąca na miesiąc gromadziły się tak niebywałe tłumy i myśmy wszyscy się umacniali tym. Myśmy żyli od jednej ostatniej niedzieli miesiąca do następnej ostatniej niedzieli miesiąca i wystarczyło spojrzenie, że się tam spotykamy. To były dziesiątki tysięcy ludzi, niezależnie od pogody, pory roku i tak dalej. I wreszcie trzecia rzecz, którą chcę wspomnieć. Była wielka pomoc lekowa, na przykład to mi bliskie, bo jestem lekarzem, ze strony ludzi z zachodu. Przyjeżdżały ciężarówki z pomocą lekową, leków było bardzo dużo. I ta błyskawiczna organizacja punktów dystrybucji tych leków. Mnóstwo ludzi dobrej woli, medyków, pielęgniarek, farmaceutów, którzy w ogóle nie patrząc na ten czas, na tę godzinę milicyjną, na to wszystko, pracowali w jakichś wydzielonych właśnie w parafiach miejscach, gdzie mogliśmy pomagać. To nie tylko było kwestia dania tego opakowania czy dwóch, tylko jeszcze to poczucie, że oni tam są, że my tam jesteśmy, a oni mogą tam przyjść. I jakieś wieczornice, któreśmy organizowali, modlitwy wspólne, nawet niezależnie od mszy za ojczyznę. Powstawały środowiska. Ten czas był rzeczywiście straszliwie mroczny i straszliwie upokarzający. Upokarzający. W tym czasie przecież stanu wojennego przyjechał do Polski w 1983 roku Ojciec Święty, który wchodząc na koronę stadionu wówczas dziesięciolecia łzy płynęły mu po policzkach. Widziałam to, bo byłam w służbie medycznej. Krótko mówiąc, to był dziwny czas, gdzie to upokorzenie, gdzie chciano nas upokorzyć, a myśmy się nie dali upokorzyć. I nie trzeba było żadnych zezwoleń z Urzędu Miasta na marsze i na różne rzeczy. To wszystko trzeba pamiętać i jakoś mieć w sobie, znaleźć język przekazania tego młodym ludziom. To był naprawdę wielki czas. Co się potem z tego wszystkiego uplotło, to wiemy i nie dzisiaj o tym, ale musimy to pamiętać jako czas godności jakiejś. Właśnie może nawet honoru, jak Państwo byli łaskawi napisać w tytule, naprzeciw tej nikczemności. Chyba jakby trzeba postawić znaki wielkości, to postawiłabym taki znak, że ten honor i godność większe były niż ta nikczemność. Kłaniam się Państwu nisko i z Panem Bogiem.
Panie Ewo, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Niestety nie mamy czasu na to, żeby skomentować ani telefonu Pani Ewy. Myślę, że tutaj komentarz jakiegoś nadzwyczajnego nie potrzebujemy, bo to była sama prawda. Rozmowy wszakże niedokończone, więc tutaj musimy postawić kropkę. Jednakowoż zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów do Radia Maryja na godzinę 21.30. Tam kontynuować będziemy nasze spotkanie z naszymi gośćmi na temat stanu wojennego. Stan wojenny, nikczemność i honor. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są pan profesor Wojciech Polak, dyrektor Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pani profesor Sylwia Gali Skarbińska, Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję Państwu bardzo za tę część i zapraszam do następnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.